Wiecie, w moim sercu jest takie słowo, które jeszcze właśnie też jest związane z tym, co tam się też dzieliłem. Już w tym minionym tygodniu tak przeżywałem. Tak moje oczy były skierowane na Kościół, prawda? I takich wiele pytań pojawiało się w moim sercu, ale też i pojawiały się takie odpowiedzi. I może tak troszeczkę jak gdyby wspomnę o pewnych rzeczach, a potem przeczytam to słowo, którym chciałbym się dzisiaj dzielić. I tak wyraźnie mi było pokazane, no, kiedy my słyszymy słowo Kościół, też już to tam wspominałem w Haszlachu, to zazwyczaj ludzie myślą, po prostu kiedy samo słowo się pojawi, to ludzie myślą o budynku, prawda, albo o nazwie denominacji, że zazwyczaj do tych rzeczy po prostu to się sprowadza. A jednak według Słowa Bożego Kościół to są ci, którzy znają Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Ci, którzy Go przyjęli, których grzechy zostały przebaczone. I tylko ci są Kościołem. I kiedy czytamy na przykład Dzieje Apostolskie i kiedy Piotr zwiastował Słowo Boże i tam jest powiedziane i ci, których doszło Słowo Boże, że zostali ochrzczeni i zostało w tym dniu zbawionych około 3000 dusz. Wielu było tych, którzy słyszeli, widzieli też i wspaniałe rzeczy, kiedy potem dalej popatrzymy się na ten Kościół. Ale gdyby w tym momencie Bóg zamknął jak gdyby historię, to Kościół to by było te 3000 ludzi i tych jeszcze wcześniejszych 120, którzy byli zgromadzeni na modlitwę, może jeszcze byli inni, ale po prostu była to konkretna liczba. Było wielu może, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach, w tych zgromadzeniach, a jednak tylko ci, którzy przyjęli słowo, po prostu oni zostali wszczepieni do tego Kościoła i oni stali się tym Kościołem. A więc Kościół to są ludzie, którzy są zbawieni i ten Kościół jest tylko jeden, chociaż człowiek po prostu tu na gruncie, można powiedzieć, tym chrześcijańskim, no jest niesamowita masa po prostu różnych ugrupowań, różnych nazw tego Kościoła i no tak to się dzieje i my tego nie chcemy zmienić, my z tym nie walczymy, ale chcemy się patrzeć, jak Boże Słowo przedstawia Kościół. I widzę, to daje człowiekowi takie odpocznienie, bo kiedy często ludzie się pytają, którzy są już w jakiś sposób poruszeni, no to oni się pytają, no ale do którego Kościoła mam iść? Niektórzy mówią, że oni chodzą do Kościoła, ale czy są Kościołem? To nie mogą odpowiedzieć na to twierdząco. I właśnie tego rodzaju ludzie mają pytania. A kiedy człowiek przeżyje to spotkanie, tą łaskę Bożą w Panu Jezusie Chrystusie, to człowiek wie, że ma grzechy przebaczone, że Pan Jezus Chrystus jest jego osobistym Zbawicielem i wie, dokąd zmierza. A to jest ten początek. A potem przez co całe życie w tej wędrówce i pielgrzymce Pan Jezus chce, abyśmy na tym fundamencie zbawienia rośli, abyśmy potem właśnie widząc zbawienie w Nim, aby to mogło też być tak, jak i apostoł Paweł był dotknięty, że kiedy on prześladował Boży Kościół, to kiedy miał objawienie Pana Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus zwraca się wprost do niego i mówi mu: Szawle, Szawle, czy Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A więc można powiedzieć, Pan Jezus się w zupełności utożsamiał z tymi, którzy byli Jego własnością. I to prześladowanie, które dotykało jednostki, czy potem całość, to Pan Jezus w zupełności się z nimi utożsamiał. Jeżeli oni byli Jego dziećmi, to Saul prześladował samego Pana Jezusa. A więc to był ten Kościół, który doznawał właśnie z tej strony tych problemów, kłopotów. I on był tylko jeden. I on jest jeden. I tylko jeden będzie dziedziczył chwałę. I pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z takim bratem i on mi mówił, też właśnie między innymi to dotyczyło tych różnic, jakie są wśród denominacji. No i on mi mówi tak, no, że kiedyś w niebie to będzie tak, że będą tam... I on może, nie wiem, czy akurat zaczął od tej swojej denominacji i potem wymieniał po kolei te denominacje, które tam mu się wspomniały. A ja tak przez moment tak się zastanawiam i patrzę się na to, co mówi. Ja mówię, wiesz co, bracie, ale tam już tego nie będzie. Po prostu Tam nie będzie tych ludzi, którzy by się nazywali od tych swoich denominacji, chociaż może tutaj funkcjonowali i żyli w tych denominacjach, ale tam po prostu te rzeczy nie będą istnieć. Tam będzie tylko ten, który jest naszym Zbawicielem i on będzie tym najważniejszym. I myślę, że ci ludzie już to wcześniej przeżywali, że Jezus Chrystus jest fundamentem naszego zbawienia, a te wszystkie rzeczy, chociaż one istnieją, one nie mogą być postawione na pierwszym miejscu. A często jednak o to ludzie walczą i stawiają te rzeczy na pierwszym miejscu. I ja też tak, kiedy się popatrzę na swoje życie, to też widzę, że Bóg w różny sposób dotykał, kształtował i człowiek jak gdyby już teraz inaczej patrzy i widzi ta przynależność według nazwy czy chlubienie się tym, to naprawdę nie jest już istotne. To nam pomaga w jakiś sposób funkcjonować, ale tego jak gdyby tym nie należy się chlubić. Chlubić się powinniśmy tym, żeśmy przeżyli łaskę i zbawienie w Jezusie Chrystusie. I teraz chciałbym przeczytać ten jeden werset, który tak na nowo, kiedy myślę o Kościele, kiedy po prostu no, w moim sercu pojawiają się te myśli o tym Bożym ludzie, to kiedy apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale mówi o tych relacjach, jakie powinny mieć miejsce w rodzinie, o tych zależnościach męża od żony, żony od męża, i to w szczególny sposób jest to tutaj poruszone w tym 5 rozdziale listu do Efezjan, to potem on to odnosi, że właśnie tak ta relacja męża i żony powinna funkcjonować i może funkcjonować w tej miłości, tak on mówi, że taka relacja jest między Zbawicielem a Jego ludem, Jego Kościołem. I tu jest tak napisane: mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. I teraz szczególnie ten 27 wiersz, po prostu, który w taki, no myślę, że tak jak możemy powiedzieć, że znamy Słowo Boże, ale to Słowo Boże często do nas mówi po prostu. I ten wiersz tak na nowo też do mnie przemówił i dlatego się nim dzielę. I tu w tym 27 wierszu jest powiedziane, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. A więc widzimy, można powiedzieć, Boże pragnienia, Boży obraz Kościoła, Bożą pracę, w jakim Pan pracuje nad swoim Kościołem i On ten cel osiągnie. Chociaż dzisiaj, kiedy byśmy się popatrzyli na ten Kościół i od samego początku, to ten Kościół przeżywał różne problemy. I kiedy popatrzymy się do objawienia i kiedy tam sam Pan Jezus zwraca się do tych zborów, to można powiedzieć, że w wielu jak gdyby miejscach On nie był taki, że był bez skazy, bez zmazy, bez lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Ale ta praca idzie w tym kierunku, aby Pan miał taki Kościół. I wiecie, Bóg chce, abyśmy w taki sposób patrzyli, wiecie, na Kościół, że taka jest Jego praca nad tym Kościołem i nad nami z każdym z osobna, indywidualnie. A to się nie dokonuje tylko przez nasze wysiłki, ale kiedy my patrzymy się na Słowo Boże i wierzymy temu Słowu Bożemu, to na przykład w liście do, może to przeczytam, też jeszcze w liście do Tesaloniczan na samym końcu też jest tak napisane, też o tym Kościele, że Bóg chce mieć taki Kościół, a potem jest powiedziane, że On sam też tego dokona. I kiedy tego Kościoła jeszcze nie było i ludzie w grzechu żyli, to w liście do Rzymian też jest powiedziane, że On nas już wtedy umiłował, kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy jeszcze nic z tych rzeczy nie było widać w naszym życiu, a On już ten Kościół widział na obliczu ziemi I można powiedzieć, że ten Kościół powstał do życia z chwilą śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa i na pewno wielu w tym Bożym Kościele, można powiedzieć, weszło w te rzeczy, że kiedy oni odchodzili z tej ziemi, to byli bez zmazy, bez skazy czy czegokolwiek w tym rodzaju, że przez pracę Ducha Świętego, przez pracę Słowa Bożego Bóg miał taki Kościół i ta jego praca poprzez wieki zawsze pójdzie w takim kierunku. Może z tego listu do Tesaloniczan 23 i 24, tak. I popatrzcie się właśnie, jakiego rodzaju jest tutaj zachęta. Od wszelkiego rodzaju zła, jeszcze 22 wiersz, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. To jest to, co my możemy zrobić. Po prostu to są nasze decyzje, to jest nasz sposób patrzenia. Jeżeli Pan przyświeca na nasze serca, a potem dalej jest powiedziane, a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. A więc Bóg pracuje nad nami, Bóg pracuje nad swoim Kościołem. I wiecie, jest to piękne, kiedy my to możemy widzieć, jak nasze życie się zmienia. I ja jestem mu za to wdzięczny, bo wtedy człowiek już widzi, że to nie nasze własne wysiłki, ale kiedy my się jemu poddajemy, to on to czyni. I Bóg chce mieć Kościół pełny chwały, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały. Jest to niesamowite, wiecie, że do tego jesteśmy powołani. I kiedy potem patrzyłem się do Słowa Bożego, że jednak wiele osób, już nie tylko w Nowym Testamencie, ale w Starym Testamencie, prorocy, czy kiedy patrzymy się na Mojżesza, to oni mieli takie przeżycia, że oglądali chwałę Bożą. Wiecie, to było niesamowite, że Bóg darował im oglądać chwałę Bożą, wiecie, i ona miała wpływ realny i rzeczywisty na ich życie. Oni oglądali chwałę Bożą, przeżywali chwałę Bożą. I też potem sobie myślałem, że jest też chwała w tym świecie. Też mi były pewne rzeczy tak przypomniane, takie pewne obrazy. Dlatego, że jest w nas coś, po prostu, że człowiek jak gdyby chce tej chwały, chce być wielkim, chce być kimś szczególnym, chce to w jakiś sposób podkreślić. Wiecie, i przypomniał mi się taki pewien obraz, który widziałem w telewizji, kiedy pokazywali prezydenta Rosji w tych pałacach na Kremlu, jak tam te wysokie drzwi, pozłacane, mnóstwo drzew, złota. I kiedy on wchodził, tam już dwóch żołnierzy ubranych na taki, w te carskie mundury, tam jeszcze z tej poprzedniej epoki, oni otwierają te wielkie drzwi, a tu on wchodzi tak dostojnie, ten prezydent, zapowiadają go, wymieniają go z imienia i nazwiska. Wiecie, co to jest? Jest to ta chwała, po prostu można powiedzieć, że tego ludzie szukają, że chcą to w szczególności tak podkreślić, szczególnie głowy państwa. Potem jeszcze zobaczyłem, że na przykład kiedy pokazywali Watykan i te sale, gdzie często tam przy tych okazji jakichś wielkich świąt pokazują te główne sale Watykanu, gdzie odbywają się takie spotkania i zgromadzenia, to tam jest tak samo. Marmur, złoto, purpura, szkarłat, biskupi, kardynałowie, po prostu to też ten sam ich ubiór podkreśla taką właśnie i oni tacy w ich mniemaniu, prawda? I świat też to uznaje, że oni są tacy szczególni, wysoko postawieni, że jest z nimi ta chwała. I wiecie, ten świat tak funkcjonuje i ludzie tego szukają, chcą w tym być. Nie jest to wszystkim darowane, bo tylko niektórym, wyjątkowym, nie każdy może być prezydentem, nie każdy może być kardynałem, biskupem po prostu, aby w te rzeczy wchodzić, ale to nam nie przeszkadza, aby iść w tym kierunku, aby dążyć do Bożej chwały. I wiecie, kiedy się nad tym zastanawiałem, to sam diabeł nawet przyszedł do Pana Jezusa. To jest może zapisane w Ewangelii Łukasza, może to przeczytamy, 4 rozdział. Kiedy sam diabeł przyszedł do Pana Jezusa, to on też przyszedł, żeby mu to zaoferować. I to jest zapisane Od 5 wiersza w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy kusił diabeł Pana Jezusa i wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka i rzekł do niego diabeł: dam ci całą tą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając, Jezus rzekł mu, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokładać, pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. I myślę tak samo, że Pan Jezus, który przyszedł z tej niebiańskiej chwały, On miał tą możliwość porównać to, co miał u Ojca, z tymi ziemskimi ojca, z tą ziemską chwałą, z chwałą. I chociaż był kuszony, to on już dawno wybrał, komu chce służyć. I teraz, kiedy tak się na to patrzyłem, wiecie, jest to jednak ogromnie ważne, bo wiele razy, tak jak już powiedziałem, w życiu tych Bożych ludzi, to objawienie tej niebiańskiej chwały dawało im siłę i moc do zwycięstwa. Po prostu, a też pozwalało im, wiecie, że kiedy apostoł Paweł potem w jednym miejscu w liście do Rzymian mówi, że sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu, i on tam mówi, nic nie znaczą, ale w porównaniu, tam potem jest dalej powiedziane, w porównaniu z tą chwałą, która ma się, w tym nowym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest powiedziane, że w porównaniu z tą chwałą, która ma się nam objawić, a w starym tłumaczeniu gdańskim jest powiedziane, ma się w nas objawić. A to zupełnie zmienia postać rzeczy, bo to nie będzie jako coś, co będzie na zewnątrz, tak jak na przykład było, i może potem przytoczę przykłady, ale ta Boża chwała wejdzie w nas. My będziemy tą Bożą chwałą przemienieni. Ta Boża chwała, do tego Pan Jezus powołał swój Kościół i apostoł Paweł, który tego doświadczył, bo miał tą wizję i to objawienie Pana Jezusa Chrystusa i on go oglądał, można powiedzieć, w tej Bożej chwale, że ta światłość go poraziła, ta światłość go rzuciła na ziemię, ale nie po to, żeby go zniszczyć i potępić, ale aby go podnieść do nowego życia i ma, na pewno miał jeszcze wiele innych takich przeżyć, kiedy mówi, że był w zachwyceniu w trzecim czy w czwartym niebie, ale też nie wie, czy to było w ciele czy poza ciałem. Można powiedzieć, on oglądał tą chwałę i dlatego, wiecie, te słowa w jego ustach nabierają takiego pełnego znaczenia, że to nie było jakaś tylko takie puste stwierdzenie, ale mówi, że sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu, i on tam powiedział, że one nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która ma się w nas objawić, a nie jako coś tylko na zewnątrz, czego już doświadczali w narodzie izraelskim, bo kiedy znowu zaglądałem do Księgi Kronik i moglibyśmy to wejrzeć, na przykład Mojżesz też miał wiele takich przeżyć, gdzie w nadnaturalny sposób Pan Bóg się mu objawiał, a potem, kiedy był po te przykazanie na górze Synaj, to jest napisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, 34 rozdział i tam potem dalej, to wiecie, kiedy on z tej góry schodził, kiedy przebywał z Panem, to jest powiedziane, że jego oblicze promieniało. I potem, kiedy on wychodził do ludu, to nawet zasłonę kładł na swoją twarz. Wiecie, co to było? To była ta Boża chwała i jemu na pewno w tej Bożej chwale było dobrze. A znowu, kiedy czytamy o poświęceniu świątyni przez króla Salomona, może to przeczytamy, to ta Boża chwała też się objawiła, że oni to mogli oglądać i wywarło to, też to na nich taki duży wpływ, jak tam jest potem powiedziane, że oni stanęli z daleka i przyklęknęli na posadzce. Ale było to też, myślę, coś wyjątkowego i szczególnego, kiedy ta Boża chwała stąpiła na tą świątynię i wypełniła ją. Ale może popatrzymy się teraz do tej księgi Kronik. To jest druga księga Kronik. 7 rozdział. A gdy Salomon, od 1 wiersza, a gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiary rzeźne, a chwała Pańska wypełniła świątynię. I nie mogli kapłani wejść do świątyni Pańskiej, gdyż chwała Pańska wypełniła świątynię Pańską. Wszyscy synowie izraelscy zaś, widząc ogień spadający i chwałę Pańską nad świątynią, przyklęknęli twarzą do ziemi na podłodze i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Kiedy oglądali to cudowne zjawisko, wiecie, w ich sercach od razu pojawiła się wdzięczność. I to na pewno w szczególny sposób, wiecie, ich wyróżniało w tym czasie spośród tych wszystkich innych narodów, które były dookoła, dlatego że mieli do czynienia z żywym Bogiem, który w nadnaturalny sposób, kiedy już ich wyprowadzał z Egiptu, to takim się objawiał. I tu znowu, kiedy wybudowali tą świątynię, ta chwała się objawia. Ale jest to coś, tak jak już powiedziałem, co jest na zewnątrz. A my teraz w tym nowym przymierzu idziemy w tą stronę, że ta chwała ma się w nas objawić. I że w porównaniu z tą chwałą, do której nas Pan prowadzi, wiecie, to te wszystkie przeżycia, te wszystkie cierpienia, apostoł Paweł mógł powiedzieć, nic nie znaczą. Ja nie wiem, czy ja mógłbym tak do końca, patrząc się na swoje wnętrze, po prostu utożsamić się. Wiemy, że to jest Słowo Boże, ale czy moje przeżycie już było takie, żebym mógł tak powiedzieć, że to co dotychczas przeżyłem z Panem, kiedy popatrzę się na te wszystkie trudne rzeczy i te doświadczenia, czy mógłbym też tak powiedzieć, że to nic nie znaczy? Czy ty i ja moglibyśmy tak powiedzieć, że to nic nie znaczy? A wiem, że Pan nas chce prowadzić w tym kierunku, żebyśmy mieli takie przeżycia. Ale to wszystko jest, widzę, związane i było darowane tym ludziom, którzy byli w służbie, na których były też bardzo duża odpowiedzialność i wiele takich różnych ciężarów na nich przychodziło i dlatego Bóg darował im takie przeżycia, czy na przykład Ezechiel. Wiecie, kiedy tam się czyta w pierwszym rozdziale to, w jaki sposób ta Boża chwała wyglądała i jak jego to dotykało, to kiedy byśmy od ludzkiej strony chcieli jak gdyby to zrozumieć, to wszystkie te istoty, czy ten krąg takich kół i one, te kręgi kół były pełne oczu i jak, nawet trudno sobie to wyobrazić, jak to się poruszało, a jednak jemu to było darowane. A wiemy, że też był takim prorokiem, który był w szczególny sposób używany i myślę właśnie, że ta Boża chwała, to objawienie, wiecie, tego czegoś nadzwyczajnego z tej Bożej chwały dawało mu siłę, dawało mu moc, bo skoro apostoł Paweł mógł powiedzieć, że to nic nie znaczy, te cierpienia, te różne próby, które przechodzi, to chociaż oni tego tak w taki sposób nie ujęli, ale tak samo to przeżywali. I popatrzcie się, kiedy my teraz już zobaczymy się na lud Nowego Testamentu i możemy z tego widzieć, że wiecie co, że jest to Bożą wolą, że Pan Jezus w pewnym okresie czasu, kiedy jeszcze uczniowie mieli tak wiele, można powiedzieć, że jeszcze byli bardziej ziemskimi niż niebiańskimi, to on też o tym czytamy w Ewangelii Łukasza, że zabiera Piotra, Jana, Jakuba na górę i poszli tam, aby się modlić i w pewnym momencie twarz Pana Jezusa zaczęła niesamowicie jaśnieć, jego szaty stały się tak lśniące i tak białe, jak na ziemi by tego nikt nie był w stanie uczynić i nie tylko to, i nagle jeszcze pokazują się, objawiają się Mojżesz i Eliasz. I też tam jest powiedziane, że oni się ukazali w fale. Wiecie, tutaj na tej ziemi Mojżesz miał bardzo trudne życie, kiedy o nim czytamy. Też przeżywał już coś z tej Bożej chwały, ale jest o nim powiedziane, że wybrał, jak to jest napisane w liście do Hebrajczyków, wolał znosić uciski wespół z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Wiecie, ze względu na co? Ze względu na tą Bożą chwałę. I potem Piotr, Jakub, Jan, oni na pewno dużo i dobrze znali te wszystkie rzeczy związane z historią swojego narodu i tego przywódcy Mojżesza, a tu go oglądają teraz w fale. Wiecie, to, co kiedyś słyszeli, oni go nie oglądali swoimi naturalnymi oczami, ale potem w tej Bożej chwale go oglądają. I popatrzcie się, Pan Jezus świadomie ich zaprowadził na tą górę. Chciał im dać takie przeżycie, bo oni mieli być potem, można powiedzieć, też tym fundamentem, tymi szczególnymi ludźmi, których Bóg użył do budowania swojego Kościoła, swojego ludu. I myślę, że przez cały okres historii Kościoła, wiecie, Pan tak prowadzi swój Kościół, że daje nam przeżywać coś z tej niebiańskiej chwały. I to raduje nasze serca, to nas podnosi wyżej niż te nasze problemy i kłopoty i my innymi oczyma już wtedy postrzegamy, już nie tymi oczyma, ale tym wnętrzem swojego serca, wiecie, to, co nas spotyka, po prostu i inaczej patrzymy na Kościół. I jeszcze jedno miejsce, tak mi się tutaj przypomniało, też chciałbym je przeczytać, z Dziejów Apostolskich, to jest 7 rozdział 55, kiedy patrzymy się na Szczepana. 7 rozdział, 55 wiersz. I wiemy, w jakich okolicznościach się znalazł. I można powiedzieć, że nie jest to bezpośrednio zależne od nas, że my możemy jak gdyby mieć ten decydujący głos, że takie przeżycia mamy. Ale Bóg widzi nasze potrzeby, widzi, w czym się znajdujemy, wie, jak nas wzmocnić. I też sytuacja Szczepana była taka wyjątkowa, prawda? I to było od razu na początku, kiedy wybuchło to prześladowanie, że diabeł chciał zniszczyć Kościół. A jednak im większa była ta ciemność, wiecie, i tak często właśnie się to dzieje, że im diabeł w większy sposób napiera na Boży lud i chce go zniszczyć, to Bóg daje jeszcze więcej swojej obecności, swojej chwały, aby jego zwycięstwo mogło się dalej manifestować. Tylko problem leży w tym, czy człowiek jest gotowy zapłacić cenę i czy chce dalej wierzyć, mimo tych różnych przeżyć, Panu i Bogu. Bo jeżeli człowiek potem w obliczu tych różnych problemów zaczyna się wycofywać, to ja myślę, że nie jest już jakby mu to darowane. Po prostu, bo sam zaczyna szukać właśnie tego ratunku. A widzimy, że Szczepan w swoim świadectwie i w swoim, no można powiedzieć, w swojej postawie był bezkompromisowy. To, kim był dla niego Pan Jezus i mimo, że musiał w pewien sposób w takich ostrych słowach zwrócić się do swoich przywódców, do swojego narodu, ale wszystko to było po to, nie żeby ich obrazić, ale żeby stać dalej w tym Bożym świetle. A oni, to jest może od 54, a słuchając tego wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Ujrzał chwałę Bożą. I tak sobie jeszcze pomyślałem, tam było wielu ludzi, prawda, wokół niego po prostu, ale inni nic nie widzieli. Inni nic nie widzieli. To było podobnie tak i z Pawłem, prawda? Tylko jemu to było darowane. A więc on nie widział tymi oczyma, prawda? To było objawienie. Ale też Bóg tego użył w taki szczególny sposób, że jego świadectwo było tak niesamowite, że kiedy oni go kamionowali, to nie był człowiek zastraszony, nie był człowiek w jakimś lęku, w jakimś przerażeniu, ale jeszcze się modli za swoich oprawców. Ale skąd to przyszło? Właśnie to przeżywanie Bożej chwały uczyniło po prostu go takim w obliczu po prostu tych wszystkich naporów i ataków, które na niego przychodziły. I tu na samym początku przeczytałem, aby sobie przysposobić Kościół pełen chwały. Jest to praca, jest to ten kierunek, w jakim idzie ta praca naszego Zbawiciela z nami. Ale jest to też Jego wolą, kiedy popatrzymy się do Słowa Bożego, wiecie, że Bóg chce, abyśmy mieli takie przeżycia, w mniejszym czy większym stopniu, ale abyśmy coś z tych nadnaturalnych rzeczy, żeby On nam je mógł pokazywać, żeby one nas mogły dotykać, żebyśmy mogli się cieszyć, wiecie, tą radością, o której w jednym psalmie jest powiedziane, że dałeś mi większą radość niż tą radość, kiedy ma się obfitość zboża i wina. Człowiek cieszy się z dostatku, człowiek cieszy się z materialnych rzeczy i to nie jest złe. Ale wiecie, to jest taka radość, że ona dzisiaj jest, a jutro już jej nie ma. Po prostu znowu chcesz czegoś nowego. A ta Boża chwała, po prostu ona jest w stanie człowieka po prostu tak wypełniać, że człowiek jest w zupełności syty przed Bożym obliczem. I dla mnie, na nowo, kiedy patrzyłem się na te rzeczy, to Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi na ten temat. Jeszcze może z listu do Kolosan też przeczytam. Chociaż widzę, że wiele razy, kiedy człowiek to czyta, to jest takie jak litera tylko, jak tylko pewna wiedza. A my potrzebujemy, aby Duch Boży nam te rzeczy mógł przybliżać i pokazywać. W liście do Kolosan jest napisane tak. I można powiedzieć, to są Boże obietnice i to są Boże gwarancje. Wiecie, że Kościół, że dzieci Boże są powołane do pójścia w tym kierunku i że to jest pewne. Tak jak było w życiu Mojżesza, że tutaj na tej ziemi ta wędrówka, to bycie w Egipcie i on nie doszedł do ziemi obiecanej. Po prostu tylko problemy na pustyni. Ale jednak to przeżywanie tego, kim jest Pan, dało mu taką siłę, że po prostu potem Piotr i Jan i Jakub mogli go już oglądać w Bożej chwale. I w liście do Kolosan w 3 rozdziale jest powiedziane tak, od 1 wiersza. I można powiedzieć, że to jest tak dobrze znane nam słowo. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Można powiedzieć, jest to gwarancja, że jesteśmy powołani, że my razem z Nim w Jego chwale. I co należy do tej Bożej chwały też? Że Bóg przemieni znikome ciała nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Czyli tutaj jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie. Ja mogę tylko tak prosto na zakończenie powiedzieć. Wiecie, są to rzeczy, na które my potrzebujemy, aby zwrócić swój wzrok, aby te rzeczy widzieć, aby nimi się cieszyć. One są tak pewne, one są tak i amen. Dla nas tym czynnikiem najważniejszym jest czas, prawda? Że dla nas nasze życie na tej ziemi to jest krótki okres czasu. Bóg nie wszystko uczyni za naszego życia. Będzie musiało może upłynąć więcej czy mniej czasu, aby w tych rzeczach się znaleźć, ale one są. Czas temu nie przeszkodzi. I ważne jest w tym wszystkim, aby w naszych sercach, w obliczu różnych pokus, różnych doświadczeń, aby nasze oczy, wiecie, były skierowane na to, co nas czeka. Czy w porównaniu z tą niebiańską chwałą warto to sprzedać za to, co ten świat nam oferuje? Tylko problem jest w tym, że jeżeli my jako dzieci Boże tych rzeczy nie widzimy, to ten świat ma taką siłę oddziaływania, że często człowiek jak gdyby zaczyna się chwiać. Nie jest o własnych siłach w stanie się wielu rzeczom oprzeć. I widzę to przeżywanie tej Bożej obecności, przeżywanie coś z tej niebiańskiej chwały daje nam siłę, wiecie, że siła oddziaływania tego świata i tego, co diabeł oferuje, po prostu to traci moc. Bo jeżeli by postawiono przed tobą właśnie coś, co ma, no weźmy choćby coś takiego, jeżeli by postawiono przed nami złoto i jakiś inny, mniej szlachetny kruszec, to co człowiek wybierze? Człowiek wybierze to, co najcenniejsze. Po prostu jeżeli my tak się patrzymy na Królestwo Boże i to, co mamy w Panu Jezusie, jako na te najcenniejsze rzeczy, to w obliczu różnych doświadczeń, Bożym pragnieniem, Bożą wolą jest to, abyśmy zawsze wybrali to, aby stanąć po stronie czystości, świętości. Tak to słowo z listu do Efezjan mówi, że Bóg chce sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy, bez skazy, czegokolwiek w tym rodzaju. I wiecie, i On pracuje. I chociaż dzisiaj my jeszcze tego Kościoła, jak gdyby tymi naszymi oczami, często go jest trudno dostrzec. Nawet wiele razy jest tak, że więcej widzimy negatywnych rzeczy niż tych rzeczy, które są z tej Bożej chwały, z tej czystości, świętości. I to nas zatrzymuje. I Bóg chce, żebyśmy się patrzyli do Jego Słowa, żebyśmy mieli przez Ducha Świętego te rzeczy odkrywane, żebyśmy się nie dali zatrzymać, żebyśmy widzieli jasno cel i kierunek, który jest przed nami. Jestem Bogu, jeszcze raz powiem, bardzo wdzięczny. Wiecie, że te rzeczy mogą dotykać mojego serca i że mogę się tym z wami dzielić. I przynosi mi to wiele radości, przynosi mi to wiele takiej siły, takiej wdzięczności. I w obliczu tych różnych przeżyć, które mamy na tej ziemi, widzę, przez tyle lat, które już minęły, Pan daje siłę, Pan daje wytrwałość, daje moc, że mogę być dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, a wierzę, że Pan doprowadzi i w moim życiu to swoje dzieło do końca i chcę w tym być i chcę o tym Panu mówić. Panie, prowadź mnie tą drogą, chcę iść dalej tą Twoją ścieżką. Ty masz moc mnie zachować i niech Jemu będzie chwała, niech Jemu będzie cześć, bo On godzien jest tego i On teraz jest w swojej chwale i my też tam idziemy, ku temu zmierzamy, a są to wspaniałe rzeczy, które trudno oddać słowami. Te rzeczy są przygotowane, one są realne i rzeczywiste.